Z 8 lat temu kupiłem sobie rower. Postanowiłem jeździć do pracy rowerem. Muzyka na uszy i gnam ścieżką rowerową. Trzeba było przejechać przez tory kolejowe. Na Powstańców Śląskich oglądam się, czy nie ma tramwaju z tyłu, z przodu. Przejeżdżam sobie i bach! Zderzenie z tramwajem. Obudziłem się dopiero w szpitalu. Potem MPK wysłało mi rachunek, bo zbiłem lampę tramwajową. W szkole żartowali, że wpadłem właściwie pierwszymi drzwiami, potrąciłem kilka osób i wypadłem z drugiej strony. No nic, nic mi się nie stało. Oprócz tego, że miałem strasznie zbity tak zwany tył i strasznego dużego guza miałem na głowie. Trwało to może z 3 tygodnie, zanim wychodziłem z tego. Wszystkie mięśnie jakoś strasznie mnie bolały. Po 3 tygodniach nie poddawałem się, wsiadam na rower bez muzyki na uszach i z kaskiem, który kupili mi przyjaciele. Jadę do pracy i prawie dojeżdżam do pracy, koło wpada mi między tory kolejowe, kierownica się przekręca, przelatuje przez kierownicę, wywracam się, dłoń mi pęka, można włożyć właściwie palec, tutaj pęka skóra i tu dojeżdżam do pracy, myję się, straszny ból. Odbywam wszystkie spotkania po 8 godzinach. Mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Zadzwonić do żony. Kochanie. Żony natomiast mają taki radar. Prawie wszystko wiedzą. Po pierwszych 2 zdaniach moja żona wiedziała, że coś jest nie tak. I pyta mnie, co się stało? Kochanie, jechałem rowerem do pracy. Miałem nadzieję, że, no i tłumaczę jej oczywiście, natychmiast przyjeść do domu, bo chciała zobaczyć te rany. Miałem nadzieję, że nie będzie trzeba zszywać i tak dalej. Kto z facetów lubi takie rzeczy, nie? Zaklei się plastrem i będzie okej. Żony też mają taką nadprzyrodzoną moc, więc za kołnierz zaprowadziła mnie na pogotowie. Lekarz był dość wściekły na mnie, ponieważ nie mógł mi dać już natężyć i tak dalej, i tak dalej. Że nie potraktowałem poważnie, bez znieczulenia mnie zszywał i czyścił ranę i tak dalej, i tak dalej. Po tym zdarzeniu miałem 2 fankluby wśród przyjaciół. Pierwszy nazywał się Oddaj Rower, a drugi się nazywał Nie Poddawaj Się. Kiedy dochodzi do wypadku i ran, musimy je potraktować w odpowiedni sposób, żeby rozpocząć proces powrotu do normalnego funkcjonowania. Nie możemy zignorować tych ran. Nie możemy zignorować, że jesteśmy ranni, tak? Moja ręka jest w porządku, mogę jeździć na rowerze, będzie wszystko w porządku. Natomiast druga strona tej monety jest taka, że rany stają się doświadczeniami, które potem często wykorzystujemy jako krok do dojrzałości. Ja na przykład już nigdy nie jeżdżę z muzyką na uszach. Nigdy. Nauczyłem się czegoś, tak? Wziąłem tą swoją lekcję do siebie. Zacząłem jeździć z kaskiem na głowie. Nie mówię, że zawsze, ale rzeczywiście ubieram kask. Każdy z nas tutaj obecny ma swoją historię. Ona jest przepełniona różnorodnymi doświadczeniami, wyzwaniami, wypadkami, trudnymi doświadczeniami. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 1 werset i 2 werset mówi tak. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa. I potem jest bardzo długie zdanie sprawcy i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Tak? W tym jednym zdaniu autor próbował ująć, co się dokonało w Chrystusie. Ale moją uwagę przykuły właściwie kilka słów. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. Autor pokazuje nam, że mamy doświadczenia w życiu, które musimy zostawić, które musimy potraktować w odpowiedni sposób, żebyśmy mogli biec wytrwale. Jest grzech w naszym życiu. Mogą to być doświadczenia, na które w ogóle nie mieliśmy wpływu. Może to być bieda. Pośród nas mogą być ludzie, którzy wiedzą, co to znaczy głód. Może to być ubóstwo, choroba. Może to być śmierć rodzica, bardzo wczesna. Może to być wypadek, tak jak mój, albo jeszcze bardziej tragiczniejszy. czy grzech, na którym mogliśmy mieć wpływ, albo dotyczył dokładnie mnie. Pijaństwo w domu, prostytucja, zdrada, przemoc, napastowanie seksualne, czy gwałt. To są rzeczy, które nas obciążają w życiu. I trudno nam jest, nawet w tym życiu duchowym, być wolnym, być człowiekiem, który biegnie w tym biegu do tego, do czego Bóg mnie stworzył. To bardzo ważne, ponieważ naszym celem jest, żeby Bóg zrzucił ten ciężar, uzdrowił w nas to, co jest tak naprawdę zepsute, uzdrowił to, czym zostaliśmy skrzywdzeni. Chodzi o to, żeby tak naprawdę wszystkie członki funkcjonowały, tak? Żeby moja dłoń wróciła do normalnego funkcjonowania. Naprawdę miałem dziurę tutaj. Nie mogłem przez jakiś czas w ogóle używać tej ręki. I dzisiaj zajmiemy się, naszą największą wewnętrzną potrzebą. Właściwie to powinniśmy być ubrani w stroje białe, tak? W rękawicach i tak dalej, skalpel, bo będziemy dokonywać bardzo subtelnej operacji tutaj. Operacji na sercu, bo będziemy mówić o byciu kochanym. Będziemy mówić o jednej ze sfer, która dotyczy nas wszystkich. Chociaż może okazać się, że nie wszyscy przeżywają ciężar w tej kwestii. A chodzi o relacje między tatą i dziećmi. Bo każdy z nas jest dzieckiem. Każdy z nas ma swoich rodziców i ma swojego ojca. Nie każdy z nas, ale jest wielu z nas tych, którzy mają swoje dzieci i są rodzicami. Są ojcami. Niektórzy z nas planują, więc też myślę, że się to przyda. Okej, od razu powiem, że nie będziemy mówić o mamach. Okej, mamy, nie denerwujcie się, ale jest czas, żeby poszturchiwać swojego męża. Tak? Albo wrócić do domu i tam kazanie puścić nagrane i tak dalej. Ale na następnym kazaniu zajmiemy się operacją dotyczącą mamy. Okej, pierwsza prawda, która jest bardzo ważna, niepowtarzalna. Niepowtarzalne jest to, że w relacji córka i ojciec, wasza córeczka i ty jako tato, syn i ojciec, w tej relacji, że jest to relacja, która nas ukształtowała. To jest najważniejsza relacja, która nas ukształtowała. Nie ma ważniejszej relacji w naszym życiu. To ona budowała fundament. Przy powieści Salomona, 17 rozdział, 6 werset mówi tak, bardzo krótkie zdanie i to chciałbym, żebyście, jeżeli cokolwiek macie zapamiętać dzisiaj, to dokładnie ten werset. Chlubą dzieci są ich ojcowie. Chlubą dzieci, czyli córek i synów, są ich ojcowie. Znaczenie słowa chluba to obieg dumy, tak? Lub powód, że córki i synowie chcą się chwalić swoim tatą. To jest mój tatuś, to jest mój tato. To jest mój ojciec. Kiedy dziecko rodzi się, każdy z rodziców, każdy z ojców otrzymuje ogromny kredyt zaufania. Nie zasłużył na niego jeszcze. Ale wiecie, jak to jest, nie? Pięcioletnie dziecko idzie z tatusiem, we wszystko wierzy, co mu tata powie. We wszystko. Na każde pytanie ojciec odpowie, to jest mój tato. Na tym autorytecie, na tym kredycie właściwie, na tym kredycie można budować ten autorytet albo go całkowicie stracić. I tutaj zaczyna się pewne wyzwanie. Rozpocznijmy swoją operację. Dla nas, którzy mamy pod 15, 20, 30, 45 lat, tak, 60 lat, czy mój tato był obecny w domu? Czy mój tato brał udział w życiu? Czy rozmawiał ze mną otwarcie? Czy okazywał mi miłość? Czy mnie przytulał? Czy powiedział w którymś momencie, jestem dumny z ciebie? Czy powiedział, kocham cię, córeczko moja? Kocham cię, synu mój? Ponieważ kiedy ja dzisiaj czytam dane, pierwsze lepsze z internetu chwycę, pierwszy artykuł dotyczący najważniejszej relacji dla dziecka, czyli tato i mama, są przerażające. Słuchajcie, czytamy, prym w rozwodowych statystykach wiedzie Belgia, której wskaźnik rozwodów przekracza 70%. Oznacza to, że na 100 zawartych w 2010 roku małżeństw rozpadło się aż 70. Niedaleko za nią plasują się Hiszpania, Portugalia, Czechy, Węgry z ponad 60% wskaźnikiem. Okej, wskaźnik Polski jest zbliżony do Cypru i Rumunii oraz Izraela, wyobraźcie sobie, w którym stosunek rozwodów do małżeństw wynosi około 30%. Nie jest tak źle, nie? Belgia, Polska, okej. 30% mamy tylko. Natomiast od 2000 roku, prawie przez 16 lat, ten trend jest gwałtownie rośnie. On nie spada. Chcielibyśmy, żeby spadał, żeby rozwodów było mniej, ale on gwałtownie rośnie. Wyobraźcie sobie, że w 2013, w 2000 roku było 42 tysiące rozwody w Polsce, oficjalne, formalne. Już w 2013 było 66 tysięcy, co oznacza, że wzrost jest o 50%. To są statystyki. Możecie wygooglować sobie, jakikolwiek artykuł poczytać na ten temat. To, co dzieje się na naszych oczach, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, to jest znaczące zmniejszenie roli rodziny, roli ojca w życiu swojego dziecka. Wygląda na to, że zaczyna się pewna era. Ja ją nazwałem era osierocenia. Dojrzewania dzieci bez roli ojca, bo te dzieci głównie zostają z mamami. Mówię tu oczywiście o kulturze zachodniej, tak, europejskiej, w tej, w której my żyjemy. Wychodzimy na ulicę i ona tam jest, na zewnątrz. Idziemy do pracy. Ta kultura jest wśród nas. I w ten sposób tracimy to, co jest najważniejsze, czym dzieci mogą się chlubić zgodnie z przypowieściami Salomona. Bo chlubą dzieci są ich ojcowie. Salomon, policzcie sobie lata temu, wypowiedział tą prawdę. Chlubą córeczek i synów są ich ojcowie. Ten problem nazwany jest przez literaturę ojcowska rana, dojrzewanie bez roli ojca. Czym ona jest? Okay? Spróbuję wam powiedzieć definicję. Ojcowska rana to ciągły, emocjonalny, społeczny lub duchowy brak. Deficyt, który powstał na skutek braku zdrowej relacji z ojcem, wskutek czego jest zastępowany innymi rzeczami. Okej, trochę długa ta definicja, ale jest kilka ważnych elementów. Występuje w życiu takiego dziecka pewien brak, pewna pustka. I ona tutaj jest określona trzema elementami. Przede wszystkim emocjonalna, czyli nie czuje się dziecko kochane. Tak? Potem jest społeczna, nie jest przygotowane do życia w społeczności, bo nikt mu nie pokazał, nie powiedział, co, jak ma robić, jaki ma mieć stosunek do rówieśników nawet. Dlaczego taki 16-14-latek nawet spotyka się z dziewczyną i ląduje z nią w łóżku? Bo nie wie, jak się zachować, bo myśli, że to jest miłość. No i duchowa pustka, czyli ten system wartości. Dzieci zaczynają być zagubione w wartościach. Ten brak następuje z powodu zdrowej relacji z ojcem. To nie znaczy, że ojciec jest całkowicie nieobecny. On może być w domu, ale nie spełnia swojej roli, wskutek czego jest zastępowana innymi rzeczami. Ta pustka jest często zastępowana innymi rzeczami. I tutaj mógłbym mówić na ten temat następną godzinę, ale powiem tylko kilka rzeczy. Możemy wpaść w różne obsesje, uzależnienia, tak? Pornografia, najłatwiejszy dostęp. Tak? Szukamy emocji tak naprawdę, szukamy i one są przyjemne, tak? Bo coś oglądamy, coś wzbudza nas, świat, mężczyźni, kobiety tak samo. Najłatwiejszy dostęp. I wpadamy w pewien krąg, nie rozumiemy konsekwencji, co się z nami dzieje. A to, co się dzieje z nami, jest druzgocące potem, ponieważ trudno nam się odnaleźć w społeczności, trudno nam się odnaleźć w relacji z partnerem i tak dalej, i tak dalej. Pornografia. Zdrady. 40-latkowie przeżywają kryzys, 30-latkowie, 50-latkowie. One się zdarzają. Jedzenie. Czasami wpadamy w obsesję z jedzeniem, bo chcemy zapełnić pewną pustkę, chcemy gdzieś osiągnąć jakiś sukces. Próbujemy to i zaczynamy liczyć te kalorie, chcemy wyglądać dobrze, bo tak mówi nam świat i tak dalej. Pracoholizm, sukces, ekstremalne sporty często. Ja nie mówię, że to jest tylko z tego powodu, ale bywa, że właśnie chcemy zapełnić tą pustkę, bo wydaje nam się, że osiągniemy pewien poziom. Zmęczymy się w odpowiedni sposób, to ta pustka się wypełni. Że to już tutaj ten głód, który mamy, który jest ciągły, codzienny, ten ból zostanie zapełniony. Natomiast tak się nie dzieje. Ciągle wierzymy, że jak osiągniemy ten sukces, wrócimy do domu, to ojciec w końcu powie: synu, jestem dumny z ciebie. Ale tak się nie dzieje. Wręcz przeciwnie może się dziać. Nie podoba się ojcu, że się tym zajmuje. Puszczę wam fragment z You Can Dance. Słuchajcie, oglądacie może niektórzy ten program. Tak, jest jedna osoba, super, fajnie. Jest przykład chłopaka, który... Chciałem wam pokazać dość obszerny fragment tego. Zobaczcie, dwóch instruktorów mówi do niego: jesteś najlepszy, jesteś świetny, ciśniesz najmocniej. A on co mówi? Ciągle walka o samego siebie, jest to związane z moim tatą, brakuje mi wsparcia z jego strony. Nie wierzę, że mogę być dobry, że jestem najlepszy. Miałem taką nadzieję, że jak wejdę do domu z biletem, to się ucieszy, będzie ze mnie dumny i powie, że widzę, że ten taniec to jest to, co chcesz robić w życiu. A jednak nie było tak. Każda taka sytuacja, rozczarowanie powoduje, że coś we mnie spada, tracę energię. Brak roli ojca wysysa z dziecka energię, zabiera. Ten ojciec jest przemiłym człowiekiem. Kończy się tym, że w którymś odcinku się pojawia i rzeczywiście go przytula i mówi: wierzę w ciebie, synu. Musimy, panowie, ojcowie, zrozumieć, jaką mocą dysponujemy. Bo każdy z nas ma swoją historię i każdy z nas może mieć tutaj inne doświadczenia. Prawdopodobnie są wśród nas tacy, którzy w ogóle nie odczuwają tego bólu, tego głodu, który odczuwa ten chłopak. Ale są tacy, którzy czują ten ból codziennie. Codziennie czują to rozczarowanie. Natomiast jest dobra wiadomość. Dlatego rozpoczęliśmy tą operację. Bóg kocha wszystkich. Bóg kocha tych osieroconych. Bóg kocha tych skrzywdzonych. Bóg kocha tych rannych ludzi. Bóg od wieku potrafi uzdrowić każdy przypadek, każdą duszę. I to jest najlepsza wiadomość dla nas dzisiaj. Bóg ma w mocy to zrobić. Musicie poddać się temu. Musicie, nie musicie, to jest wasz wybór wolny. Zanim zacznę mówić wam, co zrobić, co można zrobić z tą pustką, chcę powiedzieć wam, co można w przyszłości zrobić. Co każdy syn i córka chcą od nas, czego potrzebują, niezależnie od wieku. 5, 15, 25, 35, 45 lat, już mówiłem. Każdy syn od swojego ojca tego potrzebuje. Ja nie mówię, że to jest łatwa robota. Moich dwóch synów dzisiaj tu przyjechało sprawdzić, co ja powiem. Przyznaję, to nie jest łatwa robota. Ale pierwsza rzecz to jest czas razem. Panowie, doświadczenia, które budują życiowy fundament, bo my jesteśmy twórcami wspomnień, to my sprawiamy, że pstrykają się zdjęcia jak w ich życiu, do których będą się odnosić. Nasze dzieci będą pamiętać smak lodów, ale najważniejsze będą pamiętać poczucie wsparcia ojca, kiedy miał 5, 11, 12, 15 i dalej, 25 lat. To wsparcie jest bezcenne. Ta uwaga, 100% uwaga. I panowie, posłuchajcie, dzisiejszy czas. Bez komórek, tak? Nawet jak ma 5 lat, bez ciągłego, ktoś dzwoni, muszę odpisać i tak dalej. Jeżeli macie z tym problem, wyłączcie komórkę, wyciszcie ją, włóżcie ją do torby, na strych, do piwnicy, na ten czas, kiedy chcecie ty i twój syn spędzić swój czas. Druga rzecz, z nastolatkami trzeba im zabrać komórki. To już nie jest takie proste. My w domu mamy strefę ciszy tak zwaną, czyli jest na parterze. Nie ma tam, tak zaaranżowaliśmy teraz dom, że nie ma tam telewizji. Staramy się, żeby nie było iPadów, komputerów i komórek, żeby mieć ten jakościowy czas na rozmowę. I to zmieniło w duży sposób nasze rozmowy. Kiedy był telewizor, jedliśmy, zawsze była pokusa, żeby włączyć i tak dalej. A komórki dzisiaj to jest niesamowite. Dzieci w takim momencie nie tylko myślą, i tu zdradzę wam tajemnicę, nie myślą tylko: tato kocha mnie, ale tato tak naprawdę mnie lubi. I to też jest bardzo ważne. Faceci często myślą tak, okej, no to muszę zorganizować jakąś wyprawę życia, tak? No to jadę z synem w Himalaje, pokażę mu, na czym życie polega, nie? Pomyślcie, co mama czuje, nie? Czy skarpety są, czy w ogóle, co to za bezsensowny pomysł, narażać dziecko na takie coś. Panowie, nie chodzi o robienie wielkich rzeczy, właśnie chodzi o te małe rzeczy, o uwagę, o porozmawianie. Moi nastoletni synowie nie za bardzo często chcą rozmawiać ze mną. Powiem wam, jaki chwyt stosowałem, nawet nie wiem, czy są świadomi tego. Przychodziłem do pokoju i siadałem. Nic nie mówiłem. Jak miał lepszy humor, mówił, co tam słychać. Jak miał gorszy, mówił, czego? No mówię, nic. Na jego poziomie. Tak przyszedłem. Często te rozmowy się kończyły drugim zdaniem, wyjdź. Ale często kończyły się tym, że zaczęliśmy rozmawiać. Że on miał coś do powiedzenia. Coś przeżył w szkole. I ja go słuchałem wtedy. Jak byli mali, to opowiadałem im historię, wymyślałem te historie i zacząłem je wymyślać o Bąblu i Rudym i tam o Indianach i tak dalej, i tak dalej. To był niesamowity czas. Zaśmiewali się do łez. Tak było. Tak ja to pamiętam. Ten czas z synem jest bezcenny. Musimy zrozumieć też jako rodzice, jako ojcowie, że nastoletnie dzieci przeżywają ogromne napięcie. Nam się wydaje, że wysyłamy ich do szkoły i tam jest high life. Tak? Że one nic nam nie muszą, że właściwie to płynnie wszystko idzie. Żyją pod ogromnym stresem. Pierwsze, nauczyciele, których z założenia, z definicji traktują jak, nie będę tu używał przymiotników, ale jest ich wiele, tak? Nie szanują ich za bardzo. Mają zadania do wykonania. Mają problem ze swoją tożsamością. Rówieśnicy, jego status wśród rówieśników, imprezy, spędzany czas, tak? Alkohol, narkotyki. To wszystko jest obecne. Nam się może wydawać rodzicom, ale zapewniam was, że 80-90% waszych dzieci miało kontakt z narkotykami. Ja nie mówię, że brało, ale zna kogoś, kto brał, wiedzą, kto diluje, byli na imprezach, które były narkotyki. Może nam się wydawać, że tak nie jest, zapewniam was, że tak jest. Okej, druga rzecz, oprócz czasu, to są umiejętności życiowe. Dzieci potrzebują treningu, potrzebują szkolenia z prostych czynności życiowych. Musimy ich wyposażać w te rzeczy. No i tutaj potrzebna jest cierpliwość, czego ja nie jestem najlepszy, przyznaję się, synowie moi kochani. Nie można musztrować synów, nie zawsze mi to wychodziło, ale chodzi o to, żeby pokazać im, jak zachowywać się w restauracji, tak? Jak traktować dziewczynę, jak dziewczyna ma traktować chłopaka na pierwszej, drugiej, dziesiątej randce. Rozmawiać o tym. Powiem wam, że miałem kontakt z 19-20-latkami, którzy przeszli z trudnych domów, tak? Brak ojca, podstawowa sytuacja. I zabierałem ich do restauracji. Nie jakiś fancy, nie jakaś wykwintna restauracja. I siadaliśmy naprzeciwko, myślałem, że to jest normalna sytuacja dla nich. Brali kartę i byli zagubieni. Nie wiedzieli, co zamówić i jak zamówić. W ogóle nie wiedzieli, jak się zachować. Mówi, Pan zamówi dla mnie. To było ich jedyne zdanie. Bo są nieprzygotowani społecznie. Jak zamówić bilety na samolot i tak dalej, i tak dalej. Tych czynności jest bardzo wiele. Trzecia rzecz to jest nadawanie kierunku dzieciom. Potrzebne jest nadanie kierunku w życiu swojego dziecka. Spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego. Dzieci potrzebują rozumieć, potrzebują znaczenia w życiu. Rozumieć, na czym polega życie. Kim ja jestem? Kim jest Bóg? Ja nie mówię, że one to przyjmą od razu. My się zmagamy cały czas z tym. Mam 20-latka prawie i 17-latka. Cały czas się z tym zmagamy. Co warto, a czego nie warto. Ale dzieci muszą poznać od nas, werbalnie, co jest wartością, co doceniasz, a czego nie. I musimy rozmawiać o tym z dziećmi. Czwarta rzecz. Dzieci potrzebują ugruntowania w swoich własnych przekonaniach. Wiecie, kiedy to się staje? momencie, kiedy was dokładnie obserwują. Musicie być prawdziwi. One patrzą, jak wy podejmujecie decyzje, jak wy traktujecie partnera, jak się kłócicie. Dokładnie wiedzą, kiedy się kłócicie. Dokładnie wiedzą, kiedy nie macie humoru. Wtedy te przekonania zostają ugruntowane. Czy się modlicie, czy się nie modlicie i tak dalej. I ostatnia, piąta rzecz. Każda córka i syn potrzebują ojcowskiego serca. Każdy syn i córka potrzebują czuć się kochane. Muszą odczuwać, że mają ojca poparcie czy błogosławieństwo. Tak jak ten jojo. Czego on szukał? 19-latek. Mówił mu mistrz tańca, że jest najlepszy. A on chce co, czego? Żeby tato mu powiedział, jestem dumny z ciebie. Kocham cię. Nie ma większej mocy na świecie zapalających w sercach młodych chłopców płomienia, kiedy pada zdanie, na które wszyscy czekamy. Jestem dumny z ciebie. Chłopcy wolą to zdanie, niż ja kocham ciebie. To też jest jedna z rzeczy. Też w literaturze można to doczytać. A u wielu dziewczynek pewnie to też jest ważne, ale stwierdzenie kocham cię, córeczko, powoduje, że wyrastają im skrzydła i chcą zdobywać świat. Kiedy padają takie słowa, wręcz dochodzi do przemiany w sercu dziecka. Jego serce jest jeszcze mocniejsze i przede wszystkim zdrowe. Serce twojego dziecka może być zdrowe, silniejsze, wydajniejsze. Staje się dojrzałe i ma moc przenosić góry. Ma moc zmierzyć się z życiem, które na niego czeka. Takie wzmocnienie, słuchajcie, dostrzegamy w Ewangelii Mateusza. W trakcie przemiany Jezusa. Nie wiem, czy pamiętacie, Jezus poszedł ze swoimi, wybrał trzech uczniów, tak, poszedł na górę i dokonała się przemiana i padają słowa od Boga, Ojca. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Dostrzegacie tę formułę? Bóg Ojciec mówi o swoim Synu, kocham cię. Jestem dumny z ciebie i jesteś w czymś dobry. Mówi, słuchaj, słuchajcie go, on jest świetnym nauczycielem. I my, ojcowie, mamy taką moc. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym, ale mamy taką moc. I czy masz syna 20 lat już, czy masz małego, czy masz syna, który ma 40 lat, ciągle tą moc posiadasz. Chwyć za telefon i zadzwoń do swojego syna. Posłuchaj go i zobacz, czego potrzebuje, co się dzieje w nim, w jego życiu. Okej. Natomiast co zrobić, kiedy w nas jest rana z powodu braku obecności ojca? I to może być spowodowane, zawinione, tak? Rzadko się też zdarzają tacy ojcowie całkowicie, którzy leją, chleją, że tak powiem, tak? I niszczą nasze życie. Są ojcowie, którzy nie potrafili tego wyrazić. Ojciec Jojo jest... On jest akurat Japończykiem, mama jest Polką. To jest skromny człowiek, który prawdopodobnie nie potrafił tego zrobić. Okej, od czego zacząć? Ja zacząłem od pewnego zdania, które słyszałem. Brutalne trochę, ale prawdziwe. Jesteś produktem przeszłości, ale nie musisz być ofiarą. Czyli masz życie przed sobą. Okej, jesteś kim jesteś, jesteś kim stałeś się, ale nie musisz tego kontynuować. I zrozumiałem, tak jak powiedziałem, że Bóg jest w stanie uleczyć. Można zaleczyć rany, które powstały. Przede wszystkim trzeba podejść do tego poważnie, odpowiedzialnie w swoim życiu. Czyli musisz uznać, że rzeczywiście jestem ranny. Nie można zignorować tego. I namawiam, żeby rozpocząć proces przebaczania. To nie jest łatwy proces. List do Kolosan 3:12-13 mówi tak. I przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Chodzi o to, żeby się uwolnić, żeby przestać być ofiarą przeszłości i zacząć żyć pełnią. Spojrzeć w przyszłość. Zerwać łańcuchy, które was wiążą. Przestać czuć ten głód i gonić za czymkolwiek. Uwolnić się do lepszego życia. Bycia lepszym ojcem. Pełnego miłości, pokoju, mądrości i wdzięczności. I to możemy uczynić tylko przez Chrystusa. Ja wiem, że to jest dość powierzchowne. To jest naprawdę temat rzeka, ocean. Podam na koniec jeszcze jeden przykład. Chłopaka, który po tym kazaniu wyszedł i powiedział świadectwo. Mówi, że miał ojca nieobecnego, nie umiał wyrażać miłości i tak dalej. Był chłopakiem, który uwielbiał futbol. Piłkę nożną, miał drużynę wybraną i zbierał plakaty, wycinki i tak dalej. Po latach, jako nastolatek, dwudziestolatek gdzieś, znalazł w szafie zeszyt, gdzie te wszystkie plakaty były zebrane, wklejone i tak dalej. On tego nie zrobił. To był jego tato. I mówi, wow, nie umiał wyrazić swojej miłości, ale zrobił to w ten sposób. I powiedział takie zdanie, warto zajrzeć do szuflady i poszukać swojego zeszytu. Bo są rzeczy, które, tak jak mówię, może w nieumiejętny sposób twój ojciec próbował okazywać miłość. Ostatnie słowo do ojców. Szkoda, mogą powiedzieć, czasami tak mówią, że nie wiedziałem tego wcześniej. Jeszcze raz powtórzę, nigdy nie jest za późno, żeby wypełnić pustkę w sercu swojego dziecka. Może trzeba przeprosić, może trzeba porozmawiać. To jest bardzo ważne. Może nie w końcu padną te słowa, kocham Cię, jestem dumny z Ciebie, w odpowiednim kontekście i w odpowiedniej chwili. Bo chlubą dzieci są ich ojcowie. I niech Bóg nam w tym wszystkim błogosławi. Amen.